Moi drodzy, rozważając dar Bożego Słowa, który jest pisany w ten kolejny dzień okresu Wielkiego Postu, stajemy wobec tego obrazu, który również się już pojawiał wczoraj w naszej refleksji rekolekcyjnej, kiedy Chrystus, rozmawiając z Nikodemem, mówił o wywyższeniu Syna Człowieczego. Tam było to jeszcze rozwinięte w trzecim rozdziale Jana, ten dzisiejszy fragment jest z ósmego, żeby potrzeba tak wywyższyć, jak był wywyższony wąż na pustyni. I o tym wywyższeniu węża też żeśmy słyszeli. Ale zanim przejdziemy do tego pierwszego czytania z Księgi Liczb, to zwróćmy uwagę, że ten dzisiejszy zapis pewnej refleksji Chrystusa z ósmego rozdziału Jana właściwie ukazuje tę bardzo, wydawałoby się, oczywistą prawdę. Człowiek jest w stanie ofiarować drugiemu to, co sam niesie. Kiedy Chrystus mówi o tym, co jest pewnym darem i bogactwem Jego życia, Jego posługiwania, Jego bóstwa, to z jednej strony jest to niesamowita tajemnica mówiąca o tym, uwierzcie mi, ale z drugiej strony jakby też stawiająca człowieka wobec pewnej próby, bo w jaki sposób my potrafimy niejednokrotnie to, co piękne, to, co ważne, też niestety zmarnować, bo jesteśmy bardzo przywiązani do tego, co jest nasze. Jeżeli przywołujemy taki wątek, mianowicie tę samą drogę jakby odkrywania Bożych tajemnic, bo każdy z nas, kto chroni to, co jest duchowe w sobie, kto stara się rozwijać życie duchowe, postępować w nim, to dobrze wie, że właściwie taką naturalną tajemnicą właśnie tego naszego duchowego życia to jest to, że my wchodzimy w ciągle nowe aspekty, nowe bogactwo, nowe tajemnice, które wcześniej właściwie były przed nami na swój sposób zakryte. My w inny sposób na to patrzymy. To, co ja zwykłem powtarzać niejednokrotnie, kiedy chodzi o pewne etapy życia duchowego, takie możliwe do zaobserwowania, to one się zaczynają przeważnie od tego, że człowiek mówi, ja myślę, ja uważam, ja potrafię, ja tak się nauczyłem, w ten sposób to rozwiązuję. I nawet z takim nastawieniem staję wobec Pana Boga. Ale przychodzi taka sytuacja, że on, ten człowiek, zaczyna przesuwać akcent z tego, co ja, na to, co Pan Bóg. Już zaczyna nawet zapraszać Pana Boga do pewnych tajemnic swojego życia. Przychodzi potem jeszcze kolejny moment, gdzie on nie tyle go zaprasza, tylko wręcz zawierza Panu Bogu tajemnicę swojego życia i nawet już nie akcentując, ja nie potrafię, tylko mówiąc o tym, że jest moją refleksją, moim odczuciem coś, jednocześnie staje z całą wiarą i z całym przekonaniem, że chcę to razem z Nim przeżywać. Jeżeli w taki sposób byśmy jakby postawili główny motyw tej naszej refleksji tutaj mszalnej, to w jaki sposób Pan Bóg odkrywa różne tajemnice, ale jednocześnie czego od nas wymaga tej wrażliwości, tej ufności, tego zaufania, to pewną odpowiedź, właściwie przestrogę, otrzymujemy w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Zobaczcie, moi drodzy, to jest 21 rozdział Księgi Liczb. Polecam refleksję nad tym wszystkim, co jest w niej zawarte, chociażby od 16 rozdziału. Bardzo szczególna, żeby nie powiedzieć dramatyczna lektura. Bo 2-3 rozdziały jeszcze wcześniej w Księdze Liczb jest opis tego wydarzenia, że Izraelici po wyjściu z Egiptu, rok po, już pod górą Synaj, już po zawarciu przymierza, już po otrzymaniu dekalogu, odnowili to święto Pasch. Na nowo jakby świętowali i dziękowali za to, że rok wcześniej Bóg ich wyprowadził. Dał im wolność, obronił ich, dał im prawo, potwierdził swoją obecność, obłok chwały, słup ognia wtedy, kiedy szli przez pustynię. Wszystko pięknie i ładnie. Ruszyli do ziemi obiecanej. I za niedługi okres wysyłają zwiadowców i wracają ci zwiadowcy po 40 dniach z tej ziemi obiecanej. Niosą owoce, kiść ogromną, część winnego krzewu, figi, granaty, to wszystko, co jest piękne. Mówią, rzeczywiście, ziemia opływająca w mleko i miód. Bóg obiecał i ją odkrył. Ale zdecydowana większość, właściwie 2 z 12, z wyjątkiem Jozuego i Kaleba, tamci mówią, ale tam żyją wielkie ludy. Tam żyją mocne ludy. My tam nie wejdziemy. I tylko ci dwa, Jozue i Kaleb, mówią, ale przecież skoro Bóg nas tyle doprowadził, to i tam nas wprowadzi. Nie uwierzyli. I tam się zaczęła rozgrywać ta niesamowita tajemnica. Teoretycznie rzecz biorąc, po obchodzie święta Paschy, pierwszego święta Paschy, w rok po wyzwoleniu, tak łatwo zapomnieć można przez rok? Kiedy każdego dnia otrzymywali mannę, kiedy każdego dnia byli pojeni, kiedy jak się zbuntowali, otrzymali przepiórki. Okazuje się, że można. I to, co się dzieje od 16 rozdziału, to powtarzam, to nie jest czas i miejsce na szczegółowy opis, ale tam pojawiają się pewne szczegóły, które są ważne do, myślę, że pełniejszego odczytania tego, o czym mówi dzisiaj ten obraz tego węża miedzianego. Ostatecznie rzecz biorąc, w nawiązaniu i w analogii do tego, o czym mówi Chrystus również tutaj dzisiaj w tym fragmencie Ewangelii o wywyższeniu Syna Człowieczego. W 16 rozdziale Księgi Liczb jest opisany jeden z kolejnych buntów. I tam on się wyraża w osobach niejakiego Koracha, ale również Datana i Abirama. Oni wszyscy byli z pokolenia Lewiego. A więc z tego pokolenia, jednego z 12, które stało się pokoleniem służącym przy namiocie spotkania, służącym przy tych najświętszych tajemnicach. Tylko Aaron był kapłanem, był arcykapłanem i jego najbliżsi byli kapłanami. Ale tamci, Korach i jemu bliscy, byli tymi już wprowadzeni w tę tajemnicę. I co się dzieje? Korach staje i mówi, dlaczego tylko Aaron? My też. Dlaczego on ma być tylko wybrany? My też jesteśmy blisko i też możemy. Mojżesz próbuje to uspokajać, próbuje to tłumaczyć. Właściwie można powiedzieć, chłopie, ale to przecież Bóg wskazał, Bóg wybrał. Ale oni trwają. I wtedy Mojżesz proponuje tę niesamowitą próbę. Mówi do Koracha i jego zwolenników w liczbie 250. Mówi, dobra, w takim razie niech każdy z was weźmie kadzielnicę. Okazuje się, że miedziane były. I ta miedź już zaczyna nam tu krążyć. Niech weźmie kadzielnicę. Rozpalcie żar, węgle. Zasypcie kadzidłem i ustawcie się przed namiotem spotkania. Razem z wami stanie Aaron ze swoją kadzielnicą. A Pan wskaże, kogo wybrał i kogo dopuści. A wskaże w sposób dramatyczny, bo ci, którzy wyciągają rękę po świętość, marnując ją w sposób nieuprawniony, zostaną zgładzeni. I nie wycofali się. Poszli z tymi kadzielnicami. I Pan dał znak i powiedział do Mojżesza, odsuńcie się od nich, bo w sposób nagły ja usunę tych, którzy przekraczają moje prawo. I co się stało? Rozstąpiła się ziemia. I Korach, Abiram i Datan łącznie z rodzinami zostali pochłonięci. Nie został po nich ślad. Jest dalsza część tej opowieści. Mianowicie okazuje się, że to wcale nie uspokoiło ich. Chociaż Bóg mówi do Mojżesza, te kadzielnice, które zostały, one były poświęcone mnie, a więc nie można ich wyrzucić. Ale one są z cienkiej miedzianej blachy. Przekuj je tak, żeby były nakryciem, pokrywą na ołtarzu, jako znak, że to jest świętość. Świętość, która płynie od Boga, ale świętość, która powinna być szanowana przez człowieka. I teraz idzie dalsza historia. To nie wystarczyło. Chwilę później lud się znowu buntuje. I pojawia się to zalecenie Boga, który mówi, niech Aaron, na usilną modlitwę Mojżesza, niech Aaron weźmie swoją kadzielnicę, rozpali ją, zasypie kadzidłem i idzie i niech okaza jako modlitwę przebłagania, a ja zakończę swoją karę i zatrzyma się ta klęska i to wszystko, to całe niszczenie, które wtedy pochłonęło, jak Księga Liczb oznacza, dokładnie 14 700 osób. Znowu taka dzielnica. I niewiele było potrzeba znowu potem czasu. I lud się znowu buntuje. I mamy tę historię z 21 rozdziału, tę dzisiejszą historię. I Bóg posyła węża. I zobaczcie, moi drodzy, cóż to się pojawia takiego szczególnego w tej historii? Ja specjalnie poprowadziłem trochę dłużej. Się pojawia jeden bardzo zasadniczy motyw. Mianowicie tam, wtedy kiedy był bunt i się pojawiło zagrożenie kary, to Mojżesz, to Aaron, oni występowali przeciwko, czy właściwie w opiece, w imieniu tego całego ludu. I to od nich zależało to, że ta klęska, ta plaga, ta śmierć, zniszczenie ustanie. Od ich działania, od ich reakcji, od ich zaangażowania. A tutaj żeśmy słyszeli, kiedy lud zaczął uznawać swój grzech, zgrzeszyliśmy i wołać do Mojżesza, wstaw się za nami. Bóg mówi, spożądź węża, umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. To już jest zawierzone człowiekowi. To już nie inni za ciebie to zrobią. To jest twoje zobowiązanie. To jest twoja odpowiedzialność. Jesteś dotknięty słabością. Zostałeś jakby naznaczony. Pan Bóg dał ci znak, że twoje życie jest odejściem od Jego drogi. Ale to ty masz wyrazić pragnienie, masz wyrazić ufność, masz wyrazić tę prośbę o to, aby rzeczywiście Pan Bóg ci darował. Zobaczcie, moi drodzy, myślę, że w tej całej opowieści zawiera się chociażby taka refleksja dla nas. Pan Bóg ofiarował nam tyle darów swojej świętości. Dzisiaj ten dzień sakramentu pokuty tym bardziej to potwierdza, że tyle tych darów świętości jest pisanych w nasze życie. Tych różnorodnych, tych, które my później będziemy określali łaską, te dary, które kiedy będą słabe albo będą zniszczone, będziemy nazywali grzechem. I Pan Bóg mówi, wyciągnąłeś rękę swoją przeciwko, nie wykorzystałeś, ale to tobie zawierzam tę troskę i tę odpowiedzialność. Sam to przyjmij. Bądź tym, który będzie o to prosił. Bądź tym, który w tej przestrzeni, tych kapłanów, których ja poślę i którzy stworzą tę przestrzeń twojego ratunku, nadziei, zbawienia, bądź tym, który będzie chciał z tego skorzystać i to rozwinąć. Historia się wcale nie kończy z tymi wężami, z tym wężem. Bo jest opis w drugiej Księdze Królewskiej, w 18 rozdziale, gdzie rozpoczyna się panowanie króla Ezechiasza. To jest przełom 8 i 7 wieku przed Chrystusem. Król Ezechiasz, który jest określany jako ten, kto czynił to, co słuszne w oczach pańskich, jak przodek Dawid, a więc człowiek wielkiego zaufania, wielkiej wierności Panu Bogu. I się okazuje, że po tych prawie 4 wiekach, od czasu, kiedy ten wąż się pojawił, ten król Ezechiasz zaczyna walczyć o czystość wyznania, czystość wiary, czystość pobożności. Rozwala różne wyżyny, kulty pogańskie, ale też jest opis tej Księdze Królewskiej, że potłuk węża miedzianego, któremu Izraelici składali ofiary kadzielne, nazywając go imieniem Nehusztan. Jak to powiedział ktoś, kto zna język hebrajski, oznacza to imię właśnie węża. I zobaczcie, moi drodzy, okazuje się, że to, co miało być dla człowieka pewnym znakiem przestrogi, to, co miało być dla człowieka pewnym znakiem jego słabości i tym bardziej zwrócenia uwagi na to, co Boże, na to, co będzie płynęło i umacniało to, co jest rzeczywiście tajemnicą Bożego zwycięstwa i Bożego życia w człowieku, że człowiek z tego nawet uczynił pewną formę kultu, że jakby temu wężowi zaczęli oddawać cześć. Zamiast przywołać go jako przestrogę, żeby nie powtarzać tych decyzji, nie kroczyć tymi drogami, którymi kroczyli ich przodkowie. I to jest tylko, myślę, że kolejna zachęta i kolejna mobilizacja, że możemy stanąć wobec tak wielu różnych duchowych, niesamowicie bogatych darów, ale jednocześnie jakże ważne jest, żeby ciągle chronić to, co będzie tą wrażliwością. Abyśmy dzisiaj, może idąc za tą zachętą z Ewangelii, potrafili znowu stanąć, tak jak wtedy, kiedy stajemy w sakramencie pokuty przy Panu Bogu i powiedzieć: ufam Tobie, to Ty mnie prowadź. To Ty bądź tym, komu zawierzam moje życie i tajemnicę mojego życia, wierząc, że będziesz tym, który mnie poprowadzi. Tobie zawierzam to, co jest bogactwem mojego życia, ale jednocześnie dzisiaj też chcę potwierdzić, że to, co było wpisane w moje życie, chcę, żeby służyło Tobie, aby nie przeciwstawiało się Tobie, aby było wyrazem tego, że chcę z Tobą żyć. Dzisiaj w tej Eucharystii, moi drodzy, stajemy wobec właśnie tej tajemnicy. Tutaj ta liturgia sakramentu Eucharystii jest wywyższeniem Syna Człowieczego. Po to, aby każdy z nas, dotknięty słabością grzechu, stanął przy Chrystusie, podniósł wzrok i powiedział: wierzę, uzdrów mnie, chroń mnie, prowadź mnie. Spraw, abym potrafił w tym, co jest codziennością mojego życia, rzeczywiście obronić to, co jest darem otrzymanym od Ciebie, abym nie dał się poprowadzić tym, którzy będą przekonywali do innych dróg. Ja bym potrafił zawsze obronić sobie tę szczerość i to oddanie, które Ty żeś mi zawierzył i które jest drogą do świętości. Amen.